klasyka muzyczna.
Dobry wieczór Państwu, mówią Alina Kurczewska i Rafał Polacki. 8 grudnia 1977 roku spotkała się z poznaniakami, a dzień później zaśpiewała recital. Elisabeth Schwarzkopf, wybitna sopranistka XX wieku. Teatr muzyczny w roku jej 99 urodzin przypomina dwoma koncertami, że Elisabeth Schwarzkopf urodziła się w Jarocinie. Wystąpią Joanna Chorodko z Towarzyszeniem Małgorzaty Sajny-Mataczyńskiej. Koncert poprowadzi Adam Banaszak. Dziś na naszej antenie z tej racji przypominamy nieemitowany w całości zapis spotkania z Elisabeth Schwarzkopf sprzed 37 lat. O wizycie śpiewaczki opowie Piotr Nędzyński, a na koncert zapraszać będą Przemysław Kieliszewski i Adam Banaszak. A my słuchamy w wykonaniu Elisabeth Schwarzkopf i Waltera Gizekinga pieśni Wolfganga Amadeusza Mozarta z Oiseau si tu les ans.
Vous changez de climat, dès que le triste hiver dépouille nos bocages, ce n'est pas seulement pour changer de feuillage, mais pour éviter nos frimas. Mais votre destinée, mais votre destinée ne vous permet d'aimer.
Rozpoczniemy od zaproszenia dyrektora Teatru Muzycznego Przemysława Kieliszewskiego oraz Adama Banaszaka, który poprowadzi poznański i jarociński koncert poświęcony Elisabeth Schwarzkopf.
Zapowiadamy. Zapraszamy.
Gdy przegląda się biografię Elisabeth Schwarzkopf, właściwie wszędzie można natrafić na informacje. Jarocin koło Poznania, Jarocin w Polsce. Mija w tym roku 99 lat od urodzin tej śpiewaczki i wy chcecie przypomnieć Wielkopolanom, że Elisabeth Schwarzkopf urodziła się w Jarocinie.
Bardzo chcemy to zrobić razem z Towarzystwem Muzycznym z Jarocina, które jest współinicjatorem tego projektu. I chcemy rzeczywiście pokazać, że tutaj swoje korzenie ma ta wielka śpiewaczka i jest to tyle ciekawe, że Jarocin chce też pamięć tego miejsca i urodzin, czyli kamienicy przy ulicy Wrocławskiej 7, jakoś no, chce to kultywować. Nie ma tam co prawda tablicy, ale jest balkon, jest klatka schodowa, są jeszcze stare przedwojenne tabliczki z nazwiskami mieszkańców. No jest cała historia, która myślę jest ciekawa. Warto do tego wrócić, tym bardziej, że artystka wróciła do Polski, do Poznania, do Jarocina, chciała zobaczyć miejsce swoich urodzin, więc myślę, że tym bardziej my teraz powinniśmy to przypomnieć.
I zobaczyła i wszystko jej się wydawało mniejsze niż dawniej. Adamie, jak będzie muzycznie wyglądało to spotkanie z jarocińską publicznością, jeśli chodzi o przypomnienie postaci Elisabeth Schwarzkopf?
Teatr muzyczny w Poznaniu od tego rodzinnego domu Elisabeth Schwarzkopf dzieli nie tylko niecałe 70 kilometrów, czyli wcale nie tak dużo, ale również pewną naturalną konsekwencją tego naszego spotkania właśnie z jej sztuką jest fakt, że Elisabeth Schwarzkopf, o czym może niekoniecznie teraz się pamięta, myśląc o jej dorobku związanym z twórczością na przykład Ryszarda Strausa czy z repertuarem pieśniowym, bardzo często wykonywała ze Straussów również Johanna i repertuar całkowicie operetkowy. My w ramach koncertów, które odbędą się najpierw w Poznaniu, później w Jarocinie, przypomnimy, że to taka będzie właściwie podróż po rozległym repertuarze artystki, zaznaczając cztery takie zasadnicze działy czy trzony tego repertuaru. Czyli z jednej strony to jest twórczość związana z pieśniami Schumanna, Straussa, Brahmsa. To jest z muzyki kantatowo-oratoryjnej fragment Exsultate Jubilate Mozarta, z repertuaru operowego przeboje, jeśli tak wolno mi powiedzieć, takie jak Come Scolio z Così fan tutte, czy Omyła Pinocaro z Gianni Schicchi. No i wreszcie utwory operetkowe, takie jak Pieśń o Willi z Wesołej Wdówki, Czarda Rosalindy z Zemsty Nietoperza, czy Meine Lippen z Küssen so heiß z Giuditty. Wykonawcami będą Joanna Chorodko, która w pewien sposób wcieli się w postać Elisabeth Schwarzkopf, której akompaniować będzie znakomita pianistka Małgorzata Sajna-Mataczyńska, a ja postaram się nie zepsuć występów tych pań krótkim wprowadzeniem do poszczególnych utworów. Koncerty odbędą się w sobotę i niedzielę, 21 i 22 czerwca. 21 czerwca o godzinie 18 w Teatrze Muzycznym w Poznaniu, to jest sobota, i w niedzielę 22 czerwca, również o godzinie 18 w Jarocinie, będzie to koncert, ufamy, że pogoda dopisze, będzie to koncert plenerowy, właściwie rzecz biorąc z widokiem na to miejsce, które dawniej było domem rodzinnym Elisabeth Schwarzkopf.
Piotr Nandzyński.
Piotrze, cofnijmy się do grudnia roku 1977. W naszej taśmotece muzycznej mamy materiał, zapis spotkania z grudnia roku 1977, który dzisiaj po wielu latach w całości ujrzy światło dzienne. Mówimy o wizycie Elisabeth Schwarzkopf w naszym mieście, a ty po części byłeś sprawcą, że ona się tutaj znalazła.
Nie byłem sprawcą tego, że się tutaj znalazła, ponieważ została zaproszona przez Filharmonię Poznańską. Koncert odbył się w auli, jako recital z pianistą, najwybitniejszym, wówczas największym pianistą, akompaniatorem Jeffreyem Parsonsem. Odbył się 9 grudnia, natomiast ja pojechałem na jej nieco wcześniejszy, chyba 2 dni wcześniej odbył się recital w Warszawie, w Teatrze Wielkim, po to, żeby ją zaprosić na spotkanie z reaktywowanym wówczas właśnie Towarzystwem Przyjaciół Opery, założonym wcześniej przez Sławomira Pietrasa, który gdy wyjechał z Poznania, przestał być prezesem tego towarzystwa i ja zostałem nowym prezesem. Już na próbie poznałem ją. Było to dla mnie dotknięcie ręki Schwarzkopf, tak jakbym dotykał Sfinksa. Albo nie wiem. To była jedna z kultowych postaci młodego człowieka zakochanego w operze. Miałem jej chyba wszystkie nagrania płytowe, jakie istniały, ale oczywiście nigdy jej na żywo wcześniej nie słyszałem. Więc to spotkanie dla mnie to było spotkaniem zupełnie niezwykłym. Ona zareagowała bardzo sympatycznie i wyraziła zgodę na to spotkanie. Miałem jeszcze drugą misję, powierzoną mi przez państwa Łętowskich, Ewę i Janusza Łętowskiego, którzy nie mogli być na próbie, byli oczywiście na recitalu, ale poprosili mnie, żebym w ich imieniu zaprosił Elisabeth Schwarzkopf na prywatną kolację w restauracji po recitalu warszawskim. I ona to zaproszenie też przyjęła. Przyznam, że trochę mnie zaskoczyła nawet, bo nie byłem pewien, czy przyjmie. Byłem przekonany, że będzie tak zajęta. Jedna z największych gwiazd opery przyjechała oficjalnymi jakimiś spotkaniami, że nie będzie miała czasu na prywatną kolację z jakimiś ludźmi, których nie zna. Ona przyjęła to zaproszenie. Byliśmy na kolacji w restauracji Bazyliszek. No, byli państwo łętowscy gospodarze. Był Jeffrey Parsons, oczywiście jej pianista, była jej pani impresario, pamiętam nawet nazwisko, Margaret Pacey, i była Hanna Lisowska, słynna śpiewaczka, która zrobiła zdjęcia i 2 z tych zdjęć mam. Kiedy przyjechała do Poznania, zajęły się nią 3 osoby. Oprócz mnie, świętej pamięci, Zdzisław Dworzecki, działał też w towarzystwie imienia Henryka Wieniawskiego, oraz Janusz Kępiński, świetnie mówiący po niemiecku. Myśmy zajęli się z nią w tym sensie, żeśmy jej towarzyszyli tutaj prawie przez cały czas jej pobytu. Pojechaliśmy z nią do Jarocina, gdzie urodziła się w 1915 roku.
Co powiedziała, jak zobaczyła ten dom?
Powiedziała, że jest wzruszona oczywiście. I byliśmy także w kościele, w którym była chrzczona.
W rozmowie potem, podczas spotkania, powiedziała, że jej się wszystko wydawało większe.
Tak, ja pamiętam to zdanie, że mnie, bo ona to już mówiła od razu, że kiedyś, no ale byłam bardzo mała w końcu, jak w tym Jarocinie mieszkałam, to wszystko mi się wydawało takie duże, a to takie malutkie. Ale była naprawdę poruszona tą wizytą. Spotkania Towarzystwa Przyjaciół Opery odbywały się w zasadzie w palarni opery. Nie wiem, dlaczego wyjątkowo spotkanie z Elisabeth Schwarzkopf odbyło się w towarzystwie imienia Henryka Wieniawskiego, a zorganizował to mój przyjaciel Zdzisław Dworzecki. I ono się odbyło w przeddzień koncertu, czyli 8 grudnia. Schwarzkopf taką uwagę zrobiła, że robi dla nas pewien wyjątek, bo ona nigdy w przeddzień koncertu nie spotyka się szczególnie z dużym gronem ludzi, żeby rozmawiać, bo to może zaszkodzić jej kondycji wokalnej następnego dnia. Recital był wspaniały, więc to jej nie zaszkodziło, ale niestety wiem, następny koncert w Budapeszcie odwołała. Ona wiedziała w końcu dobrze, co się działo w Polsce, a szczególnie w Wielkopolsce w okresie wojny. No i przecież wiedziała, że my wiemy, że ona była w NSDAP, no nie ma co ukrywać. Co prawda po wojnie została szybko zdenazyfikowana, podobnie jak Karajan, ale tę przeszłość hitlerowską, jeśli tak można to określić w cudzysłowie, no bo przecież ona pewnie żadną działaczką partyjną nie była, no po prostu jako młoda kobieta wstąpiła do tej partii. Wiedziała, że tutaj mogą być ludzie, którzy to będą jej pamiętać i że jej to wypomną. Mówiła, że obawia się, czy na tym spotkaniu nie dojdzie do jakiejś trudnej sytuacji, ale ona to zrozumie. Ja ją tylko mogłem zapewnić i zrobiłem to, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, prowadząc to spotkanie, żebyśmy koncentrowali się na sprawach artystycznych, sprawach sztuki wokalnej, czy szeroko pojętej sztuki, ponieważ my w niej widzimy wielką artystkę. Historia jest historią i nie nam dzisiaj, w tej chwili, przy tej okazji, nie nam ją oceniać w tym momencie.
Ja pamiętam taki rys z tego spotkania, co Państwo za chwilę usłyszą, że ona mówi o tym, iż wtedy próbowano do nieprzytomności, żeby wypracować każdy detal. Tych prób było multum i dzięki temu też te nagrania są tak dopracowane chyba. Możemy je do dzisiaj podziwiać.
Schwartzkopf znana była z niezwykłego perfekcjonizmu. Ona zaczynała karierę, śpiewała dość szeroki repertuar, przeznaczony na głos liryczny, no między innymi Mimi w Cyganerii, czyli także partie włoskie. Śpiewała Ewę w śpiewakach norymberskich Wagnera na festiwalu w Bayreuth. Jest nagranie zresztą pod dyrekcją Karajana z nią właśnie w 51 czy 3 roku. Natomiast nieco później, ale dość szybko, już w 50 latach, ograniczyła się do 5 partii operowych, bo te, jak uważała, są nie tylko idealne dla jej rodzaju czy gatunku głosu, ale także jej odpowiadają jej osobowości jako aktorki pewnie. Marszałkowa w Kawalerze Srebrnej Róży, Ryszarda Strausa, hrabiny w operze Capriccio, tegoż kompozytora, hrabiny w Weselu Figara Mozarta, Donny Elwiry w Don Giovannim Mozarta i Fior di Ligi w Così fan tutte, tegoż kompozytora. Ale te 5 partii stało się jej własnością. Kiedy żyła Schwartzkopf, nikogo nie dało się porównać z nią, jeśli chodzi o sztukę wykonawczą, o artyzm, o te wyżyny, na które się w tych partiach wzniosła. A druga sprawa to wykonawstwo pieśni. Ona właściwie, można powiedzieć, położyła ogromne zasługi w popularyzacji poza obszarem języka niemieckiego pieśni przede wszystkim niemieckiej. Natomiast ten jej perfekcjonizm znalazł jeszcze dodatkowe wsparcie w jej mężu. Otóż jej mężem był Walter Legge, najsłynniejszy producent nagrań w historii. Pracował dla firmy EMI i on odnalazł, czy wynalazł Schwartzkopf, podobnie zresztą jak Marię Callas. To Walter Legge, małżonek Schwartzkopf, był w pewnym sensie kreatorem płytowych sukcesów Marii Callas. Wszystkie dokonane dla EMI, te, które najlepiej znamy, producentem był Walter Legge i on był producentem wszystkich nagrań, oczywiście swojej żony także, czyli Schwartzkopf. I on znany był właśnie z tak niesamowitego perfekcjonizmu, że mówiono mu już skończ człowieku, bo zamęczysz tę kobietę, to już nie da się lepiej po prostu zrobić. Także ona sama była perfekcyjna i jej mąż też był perfekcyjny. Ja nie jestem co prawda tego w 100% pewien, ale z tą swoją NSDAP-owską przeszłością Schwarzkopf poślubiła Anglika wprawdzie, ale pochodzenia żydowskiego. Czyli losy ludzkie są bardzo jednak skomplikowane i nie należy zbyt łatwo wydawać sądów. Legge umarł parę lat, nie wiem, półtora czy dwa lata po jej wizycie w Poznaniu. Widocznie jej się w Polsce spodobało, bo już wiosną 78 roku miała recital we Wrocławiu na festiwalu Wrocławia Candans. Pojechałem na ten recital, ona nie wiedziała, że ja tam będę. I poszedłem w przerwie do jej garderoby, jakoś się tam dostałem i tam stała kolejka osób. Wyszła Margaret Pacey, która była na tej kolacji w Warszawie między innymi i powiedziała oczywiście, że Schwarzkopf w przerwie nie będzie z nikim rozmawiać, ale jak mnie zobaczyła, mówi: Piotr, ty możesz wejść. Wszedłem, Schwarzkopf się ucieszyła bardzo. Pamiętam, że mnie poczęstowała czekoladą. Ale wróćmy jeszcze na moment do tego recitalu w Poznaniu, a raczej do tego, co się odbyło po recitalu. Recital był dokładnie w 62. urodziny Elisabeth Schwarzkopf, czyli 9 grudnia 1977 roku. Ona chyba specjalnie wybrała tę datę, chciała zaśpiewać w Poznaniu w swojej urodziny. I po recitalu zaprosiła na kolację urodzinową mnie, Zdzisia Dworzeckiego, Janusza Kępińskiego, zaprosiła Jana Webera, o którym jej powiedziałem, że to jest ktoś bardzo ważny, którego warto zaprosić. Zaprosiła państwa Łętowskich, których była gościem dwa dni wcześniej. I na tej kolacji myśmy jej oczywiście odśpiewali 100 lat. Było to w restauracji hotelu Mercury. I ja jej wtedy zdradziłem, że to jest również dzień moich urodzin. Na co ona się uśmiechnęła, złożyła mi życzenia i zaśpiewała Happy Birthday. Kolejny raz spotkałem Elisabeth Schwarzkopf też w 78 roku, czyli parę miesięcy później w Londynie, gdzie byłem po prostu u rodziny i poszedłem na recital już nie jej, tylko jej ucznia w Wigmore Hall. Schwarzkopf, jak mnie zobaczyła, szeroki uśmiech na twarzy, skinęła ręką, żebym podszedł do niej. Wszyscy tak ze zdumieniem popatrzyli na mnie, zrobili takie przejście, przez ten szpaler przeszedłem, podszedłem do niej, przywitała się, ucałowała, objęła, wszyscy czekali, co powie. Ona mówi: to jest Piotr Nędzyński z Poznania. Tam się poznaliśmy, a urodziliśmy się tego samego dnia.
Kochani, zwoj szeceli, Verhaufmereisop. Durchs Oberland auf und durchs Oberland ab. Kochani, zwoj szeceli, Verhaufmereisop. Mein Schatz ist es schöner, schönet nur viel, schönet und schönet, bis er niemand mehr will. Mein Schatz ist es schöner, schönet nur viel, schönet und schönet, bis er niemand mehr will. Der lieb Gott im Himmel uns schätzli warm, der lieb Gott macht selig uns schätzli geht warm. Der lieb Gott im Himmel uns schätzli warm, der lieb Gott macht selig uns schätzli Gott warm.
Słuchaliśmy Elisabeth Schwarzkopf i teraz posłuchamy owego zapisu spotkania, które odbyło się 8 grudnia w 1977 roku. Przypomnijmy, Elisabeth Schwarzkopf spotkała się w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego z melomanami, członkami Towarzystwa Przyjaciół Opery.
Gość Radia Merkury.
Ich habe immer Lieder gesungen. Ich habe Zawsze śpiewałam pieśni, kiedy uczyłam się u Marii Iwogin, z którą zaczęłam szczególnie studiować wykonawstwo pieśni. Miałam z nią także bardzo prywatne kontakty. Jej mężem był pianista i akompaniator Michael Rauhausen. I z nimi zaczęłam na nowo poszukiwać swego głosu. Po wielu próbach usłyszałam, będziesz wkrótce bardzo dobrą interpretatorką pieśni. Tak zaczęłyśmy się zagłębiać w tym repertuarze. Pieśni towarzyszyły mi w ciągu całej kariery, ale także były i oratoria, koncerty z orkiestrą, no i oczywiście opery i operetki, wszystko razem.
Ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch, und kämst du zu angeln, ich würde nicht mangeln. Ich wollt, ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch, ich wollt, ich wär ein Fisch, so hurtig und frisch. Ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold, und tätst du was kaufen, gleich käm ich gelaufen. Ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold, ich wollt, ich wäre Gold, dir immer im Sold. Doch bin ich, wie ich bin, so nimm mich nur hin, willst bessere besitzen, so lass dir sie schnitzen. Ich bin drum, wie ich bin, so nimm mich nur hin. Ich bin drum, wie ich bin, so nimm mich nur hin.
Zawsze mimo wszystko byłam śpiewaczką mozartowską. To wynikało z tego, że mój mozartowski głos był szkolony w partiach z oper tego kompozytora. Z tego także wynikało, że brałam udział w wykonaniach oper Mozarta. W ten sposób wyspecjalizowałam się w interpretacji tych dzieł. Muszę także przyznać, że Mozart, jeśli chodzi o partie operowe, zbliżony jest do utworów Ryszarda Strausa. One technicznie są naprawdę zbliżone. Stąd często wielkie śpiewaczki mozartowskie były także świetnymi odtwórczyniami w utworach Straussa. Oczywiście nie mówimy tu o głosach dramatycznych. Godne uwagi jest to, że arie Straussa można technicznie i głosowo rozwijać równolegle z ariami Mozarta. Stąd dlatego wiele śpiewaczek odnosi sukcesy w partiach z obu oper, obu kompozytorów. Być może było tak dlatego, że Strauss uwielbiał Mozarta i do dziś uchodzi za świetnego dyrygenta prowadzącego jego opery. Jego interpretacja Così fan tutte to już dzisiaj legenda. Odpowiedniki z oper Mozarta można znaleźć na przykład w Kawalerze Srebrnej Róży. Cherubino z Wesela Figara jest Ottawianem, jeśli chodzi o partię wokalną.
Ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar, ogni donna mi fa palpitar. Suona il nome d'amor del letto, mi si turba, mi salta nel petto, e a parlare mi sforza d'amore. Un desio, che io non posso spiegar, un desio,
Oh,
wykonawstwo oper Mozarta i Strausa ustanowiła pani pewien wzór, do którego inne śpiewaczki próbują się dostosować, a poza tym ustanowiła pani tak wysoki pułap, jeśli chodzi o wartości wykonawcze, że dosyć trudno innym wykonawcom, wykonawczyniom do tego dorosnąć. Które partie z wykonywanych uważa pani za najwartościowsze i które najbardziej pani lubiła?
Miałam to szczęście, że mogłam pracować z wielkimi dyrygentami, takimi jak Wilhelm Furtwängler czy Herbert von Karajan, ale także był Karl Böhm czy Otto Krempeler.
Mówi się i pisze, że taką życiową pani rolą jest marszałkowa w Kawalerze z Różą Strausa. O przygotowaniu tej roli wspominała pani w Warszawie, że było to bardzo długie i bardzo trudne. Wówczas przygotowała pani z Karajanem i z Walterem Legię. Może parę słów na ten temat zainteresuje naszych gości.
Oczywiście na początku nie śpiewałam marszałkowej, tylko jako młoda śpiewaczka inne partie. Dopiero potem stopniowo opanowałam tę rolę. Mój głos był coraz bardziej gotowy do tej partii. Śpiewałam wtedy Konstancję i Zuzannę. Nigdy nie przypuszczałam, że kiedykolwiek będę mogła wykonać marszałkową. Pewnego dnia przyszedł Karajan i oświadczył, czas, aby zabrać się za marszałkową w La Scali w Mediolanie. No i tak spróbowałam. Na całe szczęście wszystko wypadło bardzo dobrze. No i również muszę powiedzieć, że dobra pasa polegała na tym, że wcześniej te partie wykonywały lżejsze głosy, jak Frida Hempel. Na całe szczęście, dzięki Bogu, poszło to jakoś i zostałam uratowana.
W Warszawie Birgit Nilsson i zapytano ją na konferencji prasowej, którą płytę zabrałaby na bezludną wyspę, gdyby mogła zabrać tylko jedną, odpowiedziała właściwie bez zastanowienia, że jest to płyta z nagraniem czterech ostatnich pieśni Ryszarda Strausa, właśnie z wykonaniem pani pod dyrekcją Georgesa Sella. Co pani sama sądzi o tym nagraniu i jaką własną płytę, którą zabrałaby pani na Bezludną Wyspę?
To jest oczywiście wszystko bardzo dobre, ale także wiele zależy od dyrygenta. Georges Sales, z którym nagrałam te pieśni, należy do najwybitniejszych mistrzów batuty, który przyczynił się do tego sukcesu. Znacznie wcześniej nagrałam również 4 ostatnie pieśni Straussa z bardzo dobrym dyrygentem Otto Ackermannem. To było jakieś 15-20 lat wcześniej przed nagraniem z Schellem. Te pieśni bardzo dobrze odpowiadały memu głosowi. Ich rejestracja oraz niemieckie Requiem Johannesa Brahmsa pod dyrekcją Herberta von Karajana otworzyło mi drogę do Ameryki, no i wpłynęło na moją sławę w Stanach Zjednoczonych. Jedyną operą, którą można śpiewać jak pieśni, jeżeli ma się do dyspozycji dobrego dyrygenta, jest Rosenkawalier Straussa. W pozostałych przypadkach opery wykonuje się w zupełnie inny sposób niż pieśni. Ta różnica jest ogromna, bo to jest zupełnie coś innego. Choć w operze ma się kontakt z bardzo dobrym dyrygentem, trzeba ciągle przedzierać się przez orkiestrę, która stanowi dla śpiewaka mur do przebycia. Jak się śpiewa pieśni, to się najczęściej je wykonuje z fortepianem i jest się sam na sam z instrumentem. Naturalnie fortepian też może stanowić przeszkodę, jeżeli nie towarzyszy nam znakomity akompaniator. Jeśli się śpiewa pieśni, to tak się maluje delikatnym pędzlem, aby uzyskać subtelne niuanse i odcienie, które we wykonawstwie z orkiestrą nigdy się nie przebiją. To wcale nie znaczy, że przy wykonywaniu pieśni nie śpiewa się fortissimo. Poza tym, do każdej partii trzeba odpowiednio dostosować głos, którym się będzie operowało. Nie jest to możliwe, aby od razu śpiewać zarówno partie wagnerowskie, jak na przykład Elze, i inne, obok tego Fiordi Ligi Mozarta. Jeżeli się wykonuje pieśni, to nie można ich prezentować takim samym głosem. Trzeba poszukiwać różnych barw dla dźwięku i go różnicować, dostosowując go do poszczególnych pieśni. To zależy od wyrazu, jaki jest zawarty w danym tekście, czy w ogóle w całym utworze. Trzeba uruchomić całą wyobraźnię, bo to nie polega tylko na śpiewaniu cicho czy głośno. Interpretacja pieśni wymaga specjalnego podejścia. Jest rzeczą zupełnie zrozumiałą, że ponieważ teraz mój głos się zmienił, niektóre pieśni muszę transponować, bo głos się bardziej mi osadził w niższych rejestrach. Stąd ten zabieg. To tworzy zupełnie nowe możliwości, których wcześniej nie mogłam zastosować, a teraz jest to możliwe, bo głos się zmienił. Nie zawsze tak się dzieje i nie wszystko tak wykonuję. W operze trzeba także bardzo często pluć, a właściwie skandować, wyartykułować każde słowo. Ale gdy prezentujemy opery Mozarta i jego legato, to wtedy na tym się koncentrujemy i sytuacja się zmienia. W interpretacji pieśni skandowanie nie jest potrzebne, chyba że jest muzycznie uzasadnione. Jeśli jest to tekst poetycki, to ja zaręczam i przysięgam, że dla publiczności o wiele ważniejszą jest barwa głosu niż wyrażenie kwiecistość tekstu. Gdy występowaliśmy w Japonii, ludzie się śmiali i płakali nie dlatego, że rozumieli każde słowo, ale dlatego, że ujął ich wyraz, którym przemawiała do nich muzyka. To jest dość skomplikowane. My śpiewacy jesteśmy bardzo wdzięczni, jeżeli możemy prezentować utwory w językach oryginalnych, po włosku, francusku itd. Aczkolwiek dla nas francuski, jak i rosyjski nie był łatwy. Śpiewamy nie zawsze dobrze, czasami nawet źle, ale to tak jest. W operze nie jest najważniejsze, aby wszystko, jeśli chodzi o tekst, było dokładnie tak, jak powinno być w języku oryginalnym, jakby to śpiewał Francuz czy Rosjanin, ale w pieśniach to nie jest możliwe. One zawsze muszą być wykonywane w języku oryginalnym. Do tego winniśmy mówić w tych językach, aby właściwie prezentować te drobne utwory. Dlatego tak ważna jest nauka języków. Kiedyś z panem Parsonsem nagraliśmy pieśni Chopina po niemiecku i pomimo sukcesu i powodzenia to nie było dobre nagranie. To zupełnie inaczej brzmi. Prozodia nie jest taka, jak powinna być. Trzeba bezwzględnie mówić innymi językami, aby wykonywać pieśni w oryginale. Często się zdarzało, że wykonywałam pieśni po francusku czy angielsku, ale czyniłam to raczej jako komplement dla publiczności. Aby sukces był pełen, ja dobrze wiem, jak powinno być. Mówię całkiem nieźle po francusku i bardzo dobrze po angielsku, ale nigdy nie zaśpiewam tych pieśni w językach tak, jak ktoś, dla kogo są one językami ojczystymi. Można by śpiewać Sibeliusa. Chciałabym pokazać wiele nowych pieśni i mogłabym się ich nauczyć, ale nie można być papugą, która wygłasza słowa. To w interpretacji pieśni po prostu nie może mieć miejsca.
Fröhlich und fröhlich zu schweben, zu singen, von glänzender Höhe zur Erde zu blicken. Die Menschen sind töricht, sie können nicht fliegen, sie können nicht fliegen. Sie jammern in Nöten, wir flattern gen Himmel, wir flattern gen Himmel. Wir töten die Früchte, wir picken. Wir müssen die Hühner nur Beute gewinnen.
Operę można śpiewać, ponieważ ona jest wystawą dla dobrego głosu. Oprócz Kawalera Srebrnej Róży Ryszarda Strausa miałam szczęście, bo współpraca z Herbertem von Karajanem przypadła na moje najlepsze wokalne lata. Dyrygent zapraszał mnie do wykonań oper i do rejestracji nagrań. Wtedy jeszcze miał czas na próby. Teraz odbywa je bardzo rzadko. Ale wtedy, dzięki wytężonej pracy, powstawały świetne wykonania. Pamiętam Falstaffa i próby trwające wiele tygodni, które były traktowane jak próby do wykonania muzyki kameralnej. Tego nigdy nie zapomnę. To nie było tylko mechaniczne wykonanie, ale również staraliśmy się zawrzeć sporo wyrazu w tych interpretacjach. Wiele nad tym pracowaliśmy. Ale tak jak Tito Gobbi powiedział mojemu mężowi o przygotowaniach do nagrania Toski. Tedeum, które Gobbi nagrał z Vittorio de Sabata, aby znaleźć właściwy wyraz, potrzebowano aż 30 prób. Analizowano każde słowo, szukano wyrazu nie tylko w brzmieniu słów, ale i sylab. Powtarzano ciągle. No i tak to jest. Ja także ciągle nad sobą pracuję, aby możliwie zaprezentować jak najidealniejsze wykonanie. A jeśli chodzi o dzisiejszą Europę operową, to w wielu miejscach mamy bardzo interesujące wydarzenia. Proszę na przykład zwrócić uwagę na Zürich. Tam są bardzo interesujące przedstawienia operowe, na przykład Kawaler Srebrnej Róży. Również niezłe premiery prezentują teatry w Kolonii, Gracu czy Edynburgu, ale tam szczególny ton nadaje festiwal. W zeszłym roku zostaliśmy z mężem zaproszeni do Juilliard School of Music. Pracowaliśmy z młodymi wokalistami nad interpretacją arii operowych i pieśni. No i również powstał projekt, aby zainscenizować jakąś operę z młodymi wykonawcami. Chciałam zobaczyć miejsce, gdzie się urodziłam, gdzie żyli moi rodzice, dom i ratusz. Wydawało mi się, że były większe. Chciałam także zrekonstruować młodość moich rodziców, gdzie żyły moja mama i babka. Mój ojciec dorastał w Poznaniu. Po prostu moim pragnieniem było wiedzieć więcej, skąd pochodzili, i wiele sobie przypomniałam. Słuchaliśmy zapisu spotkania niepublikowanego w całości na naszej antenie Elisabeth Schwarzkopf z melomanami i przedstawicielami Towarzystwa Miłośników Opery. Spotkanie odbyło się 8 grudnia 1977 roku w Towarzystwie Muzycznym imienia Henryka Wieniawskiego, a owa wypowiedź leżała długo w taśmotece Radia Merkury. Potrzebny był impuls spowodowany przygotowaniami do koncertów, ażeby w całości ta wypowiedź znalazła się w klasyce muzycznej.